Panie mój, Twoje słowo jest żywym słowem i pozwól, żeby teraz to słowo dotknęło naszych serc. Żeby gorąco zaczęły bić dla Ciebie, dla Twojej chwały, byś Ty patrząc na nasze życie miał radość, a my spełnienie. Panie, dzisiaj chcemy mówić o ważnych sprawach, bo przecież Twoje słowo jest ważne. Chcemy się nad nim pochylić, a niech Twój Duch Święty to słowo ożywi w nas. Amen. Usiądźmy, proszę. Co wtedy, kiedy całe życie leży w gruzach? Co wtedy, kiedy nasze życie po prostu zaczyna się walić? Życie nie było, nie jest i nie będzie łatwe, ale optymistyczny akcent na rozpoczęcie kazania. Ale czyż nie jest to prawda? Czyż nie jest to prawda, że życie nie było, nie jest i wcale łatwym nie będzie, ponieważ życie to pole bitwy, a nie plac zabaw. Jezus Chrystus powiedział, na świecie będziecie mieć ucisk. Oczywiście dodał, nie bójcie się, ja zwyciężyłem świat. Prawdą jest, że śmierć wymaga odwagi. Śmierć naprawdę wymaga odwagi. Ale czasami trzeba ogromnej odwagi, aby dalej żyć. Aby żyć dzień po dniu, krok po kroku, zmagając się z bólem, z odrzuceniem, doświadczając trudnych sytuacji. To jest zupełnie coś innego. Czy już miałeś takie chwile w swoim życiu, kiedy zamierzałeś się poddać? Czy miałeś takie chwile w swoim życiu, kiedy zamierzałeś już, jak to mówimy, złożyć broń? Czy czułeś się już tak, że Bóg zapomniał o tobie? A ile razy miałeś taką sytuację w swoim życiu, kiedy diabeł szeptał tobie do ucha, gdyby Bóg naprawdę ciebie kochał, nigdy w życiu takie rzeczy na ciebie by nie przyszły. Ciekaw jestem, co czuła kobieta opisana w drugiej Księdze Kronik, w 4 rozdziale. Co czuła, kiedy przyszły na niej jej życiowe doświadczenia, kiedy jej życie legło w gruzach. Była to żona pewnego ucznia prorockiego. Przyszła ona do proroka Elizeusza i powiedziała o swojej sytuacji następujące słowa. Sługa twój, a mój mąż umarł. Twój sługa należał do czcicieli Pana. I teraz jestem w takiej sytuacji. Przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników za spłatę długów, które po mężu mi pozostały. Jej mąż był wierzącym człowiekiem. Chciał służyć Bogu. Przygotowywał się do służby. Zmarł, zostawiając ją bez środków do życia, z wierzycielami na głowie i z perspektywą utraty synów jako spłata za jej długi.
Wojtka poznałam, gdy miałam 10 lat, lecz nasza znajomość rozwinęła się, kiedy byłam w szkole średniej. To był intensywny i burzliwy czas w naszym życiu. Byliśmy związani z subkulturą punkową. Ja przechodziłam przez różne etapy szukania Boga, głównie w religiach wschodu. W tym czasie byliśmy z Wojtkiem przyjaciółmi. Z czasem jednak Wojtek zaczął mówić o wspólnej przyszłości i małżeństwie. Pewnego razu usłyszałam o Jezusie. Dowiedziałam się, że Bóg, którego poznawałam, był mną zainteresowany. Kochał mnie i dla Niego byłam ważna. W imię tej miłości poświęcił Syna, Jezusa. Zaczęłam czytać Biblię, chciałam nawiązać z Nim relacje, więc mówiłam Mu to, co było we mnie, w środku. Wtedy poczułam wewnętrzną wolność i pokój, którego szukałam. Wojtek miał opory i swoje przemyślenia, ale po krótkim czasie sam oddał życie Bogu. Zamykaliśmy przeszłość i odcinaliśmy się od rzeczy, które miały na nas zły wpływ. Oboje byliśmy przekonani, że chcemy chodzić z Bogiem, że chcemy być zbawieni. Dlatego naturalnie przyszła decyzja o chrzcie. Po 4 latach zdecydowaliśmy się wziąć ślub. Nasze życie, to poza pracą zawodową, to głównie służba dla Kościoła. Całkowicie się temu poświęciliśmy. Wojtek pełnił obowiązki pastora w kilkunastuosobowej społeczności w naszym mieście. Głosił kazania, więc wspólnie jeździliśmy po kościołach w Polsce i za granicą. Wojtek był dla mnie najważniejszy. Wiedziałam, że mogę na niego liczyć, że jest cierpliwy, odpowiedzialny i dojrzały w swoich decyzjach. Wspierał mnie w moich wyborach, motywował i zachęcał do nowych wyzwań, które bałam się podjąć. Był kimś najbliższym, ufałam mu, kochałam i czułam się kochana. Był dla mnie wszystkim, co miałam tutaj na ziemi. Po pewnym czasie zaczęliśmy dążyć do stabilizacji. Chcieliśmy kupić nowe mieszkanie i podjęliśmy decyzję o dziecku. Wojtek miał dobrą pracę, jedyną jej wadą były częste wyjazdy służbowe. 29 maja 2003 roku Wojtek miał wyjazd służbowy do miasta, w którym mieszkali nasi przyjaciele. Siedziałam w domu przy komputerze i o godzinie 23:25 pomyślałam o Wojtku. Zazwyczaj kontaktował się ze mną w czasie drogi, ale tym razem nie zadzwonił i nie odpowiadał na SMS-y. Nie chciałam dopuścić do siebie złych myśli, a Wojtek zawsze uspokajał mnie w takich sytuacjach, więc poszłam spać. Rano wstałam i od razu zaczęłam wydzwaniać. Kiedy usłyszałam abonent chwilowo niedostępny, domyślałam się, że coś się stało. W pracy zadzwoniła do mnie osoba z sekretariatu. Poszłam, otworzyłam drzwi i zobaczyłam dwóch mężczyzn z Wojtka firmy. Przemknęło mi tylko przez głowę. O Boże, żeby Wojtek żył. Pani Izo, wczoraj Wojtek miał służbowy wyjazd z naszej firmy i podczas drogi miał wypadek samochodowy. To było zderzenie czołowe. Niestety nie żyje. Odwróciłam się w stronę okna. Zakryłam twarz rękoma i nie dochodziło do mnie to wszystko. Nie mogłam tego ogarnąć. Nie chciałam tego zaakceptować i przyjąć. Stałam odrętwiała i miałam wrażenie, jakby to działo się poza mną, że mnie nie dotyczyło. I nie byłam w stanie płakać. Pomyślałam, że Bóg nie bawi się życiem ludzkim, że ma wszystko pod kontrolą, nic mu nie umyka i że to był czas Wojtka. Tak mówił rozsądek. Wróciłam do domu. Zadzwoniłam do pastora w związku z ceremonią pogrzebu, do osób z kościoła. Siedziałam sama w pokoju, słuchałam głosów z podwórka, patrzyłam przez okno, a wszystko toczyło się dalej. Nie mogłam pojąć, zrozumieć, że świat się nie zatrzymał, że życie toczy się dalej. Miałam wrażenie, że to jakiś film albo że to nie dzieje się naprawdę, że zaraz Wojtek wróci i wszystko wróci do normy. Pojechaliśmy na cmentarz załatwiać formalności. Jedynym wyborem, który musiałam dokonać, był wybór trumny. Poszłam do pomieszczenia z trumnami i wtedy dotarło do mnie to, co się wydarzyło. Że to dla mojego Wojtka wybieram tą trumnę, że on będzie w niej leżał. Pracownicy zakładu pogrzebowego pomogli mi wybrać jedną z nich. Wróciłam do domu, gdzie było pełno ludzi. Siedziałam z nimi, rozmawiałam i obserwowałam ich. Miałam wrażenie, że czas beztroski i radości już minął. Myślałam, że uśmiech na mojej twarzy to przeszłość, że już nigdy go nie doświadczę. Emocje były tak silne, że tej pierwszej nocy zbudziłam się nad ranem.
Co wtedy, kiedy życie wali się w gruzach? Co zrobiła ta kobieta, o której czytałem w naszej biblijnej historii? Jakie działania podjęła w swojej sytuacji? Po pierwsze, ona powiedziała o swoim problemie. Nie zatrzymała tego dla siebie. Nie zatrzymała tego, co przeżywała. Powiedziała to komuś. Często sami nosimy swoje problemy. Nie dzielimy się z nikim. Jakże wtedy, w takich sytuacjach, może zostać wypełnione słowo, które mówi: jedni drugich noście brzemiona. Jak możemy uzyskać pomoc, skoro nic o tym nie mówimy? Ze swoimi kłopotami nie musisz pozostać sam. Ze swoimi kłopotami sam pozostać nie musisz. Wiele razy słyszałem, zwłaszcza po samobójczej śmierci, jak ktoś mówił takie zdanie: dlaczego nikomu nic nie powiedział? Czy dlaczego nikomu nic nie powiedziała? Przecież razem mogliśmy temu jakoś zaradzić. Przyjrzyjmy się, komu powiedziała ta kobieta. Do kogo zwróciła się w swojej trudnej sytuacji? To nie był pierwszy lepszy człowiek. To był Boży prorok. To był ktoś, kto miał relację z Bogiem. Ktoś, do kogo Bóg przemawiał. Ktoś, kto słuchał i słyszał Pana Boga. Powiedziała to Bożemu prorokowi, komuś posłanemu od Boga. Nie jesteś sam. Możesz podzielić się swoimi troskami. Apostoł Piotr tak nas zachęca. Wszelką swoją troskę powiedzcie Bogu, gdyż On się o was troszczy. A psalmista Dawid, król Dawid powiedział tak. Zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma. Zrzuć na Pana brzemię swoje, a On podtrzyma ciebie. Wróćmy do tej kobiety. Co ona zrobiła? Szczerze powiedziała o swoich problemach. Śmierć męża, długi, pozbawienie praw rodzicielskich i niewola jej dzieci.
Coraz bardziej potrzebowałam pozbierać myśli, ale przede wszystkim przemyśleć to z Bogiem. Wzięłam więc Biblię. Potrzebowałam znaleźć jakiś werset, który mi powie coś o tej sytuacji, wyjaśni, co się dzieje. Werset, którego będę mogła się zaczepić i wracać do niego co jakiś czas. Otworzyłam Biblię i zaczęłam wertować. Czytałam tak długo, aż w końcu trafiłam na werset z Izajasza. Nie bój się, bo ja z tobą. Nie lękaj się, bo ja Bogiem twoim. Wzmocnię cię, a dam ci pomoc. Ja cię wspomogę, twoim odkupicielem jest święty izraelski. Sprawię, że wytrysną rzeki na gołych miejscach i krynice wśród dolin. Obrócę pustynię w kałuże wód, a ziemię suchą w źródła. Aby wiedzieli i poznali, zważyli wszyscy, że to ręka Pana uczyniła i że to stworzył święty izraelski. Pomyślałam jeszcze, że Bóg nie daje niczego ponad nasze siły. Tego się uchwyciłam i dlatego też nie chciałam przyjąć żadnych środków uspokajających. Pogrzeb odbył się dokładnie w tym samym dniu, w którym 4 lata wcześniej braliśmy ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie opuszczało mnie wrażenie, że Wojtek zaraz wróci, że to wszystko się skończy. W końcu któregoś razu zadzwoniła przyjaciółka i powiedziała, żebym nie tłumiła emocji. I wtedy wszystko mi puściło. Jak tylko odłożyłam słuchawkę, zaczęłam płakać. Potem to już nawet nie był płacz, tylko żałość. Fizycznie odczuwałam ból i cierpienie. Miałam wrażenie, jakby ktoś wyrwał kawałek mojego ciała, nie zapytał o zgodę, nie podał znieczulenia, tylko wyrwał. Miałam wrażenie, że przez ten brak coś we mnie umarło. Rana była rozległa i nie chciała się goić. Nie dało się zatamować bólu, bo wszystko przypominało mi o Wojtku. Coraz częściej uświadamiałam sobie, że Bóg zabrał mi kogoś, kogo najbardziej kochałam. Nic już nie miało znaczenia. Każdej nocy płakałam, bo nie widziałam sensu dalszego życia, tego, by rano się zbudzić. Stawiałam Bogu pytania. Dlaczego mnie zostawił? Dlaczego pozwolił, bym nie zginęła razem z Wojtkiem? Mówiłam mu, że nie chcę tak żyć, żeby mnie zabrał, że chcę odejść. Te myśli o śmierci były coraz częstsze. Płakałam przed Bogiem, że nie mogę sobie nic zrobić. Nie mogę zabrać sobie życia, bo wtedy nie będę z Wojtkiem po jednej stronie. Dlatego Bóg stał się kimś bardzo bliskim. Przez cały czas był w moich myślach. Rozmawiałam z nim, prosiłam o pomoc w załatwianiu spraw. Pytałam. Nie bałam się mówić mu o bólu, o cierpieniu, że nie mam siły, że dotykam poprzeczki, która jest granicą mojej wytrzymałości. Miałam wrażenie, że on chce, żebym mówiła mu o swoich uczuciach i była autentyczna. W międzyczasie zaczęły nachodzić mnie różnego rodzaju pytania. Co by było, gdyby Wojtek przeżył, gdyby nawet miał żyć na wózku inwalidzkim? Dlaczego nie mieliśmy dzieci? Kiedy te pytania i przemyślenia mnie nachodziły, w tym samym czasie miałam sny z dokładnym scenariuszem, jakby odpowiedzią w tej sprawie. Budząc się, miałam przekonanie, że obecna sytuacja jest najlepszym wyjściem. Miałam wrażenie, jakby Bóg prowadził ze mną dialog, że rozmawia ze mną poprzez sny. W ciągu kilku dni ja zadaję pytania, a w nocy On mi odpowiada. Pokazywał mi, że moje dylematy i rozterki nie są dla Niego błahe i że ważne jest dla Niego to, co w danej chwili przeżywam. Zetknięcie ze śmiercią spowodowało, że miałam jakby fizyczne uczucie, że ocieram się o Bożą obecność. Czułam Jego bliskość i obecność tuż obok.
Nie jesteś sam. W swoich zmartwieniach i problemach jest ktoś blisko ciebie, bo Bóg jest Bogiem, który jest blisko tych, których serce jest złamane. Spójrzmy, czego nauczył Elizeusz kobietę, która przeżywała właśnie tak poważny problem. Spójrzmy, co do niej powiedział. Elizeusz rzekł do niej: cóż mogę dla ciebie uczynić? Elizeusz zadał jej niezwykle ważne pytanie: co mogę dla ciebie zrobić? A później zadał jej drugie, nie mniej ważne pytanie: co jeszcze posiadasz w domu? A ona na to: nic nie ma twoja służebnica w całym swoim domu, oprócz bańki oliwy. Elizeusz to prawdziwie wierzący człowiek. Jest zatroskany o tę kobietę. Był Bożym prorokiem, a więc wiedział, jakie jest Boże serce w stosunku do osób, które przeżywają takie właśnie problemy. Dawid powiedział, że nasz Bóg jest ojcem sierot i obrońcą wdów. A apostoł Jakub napisał do ludzi wierzących, że czystą i nieskazitelną bogobojnością w ocenie Pana Boga jest nieść troskę i miłość do sierot i wdów. Tu musi paść pytanie, bardzo osobiste. Czy jesteś człowiekiem, który wyraża osobistą troskę o osoby, które są w problemach? Pomyśl przez chwilę. Czy masz współczujące serce dla takich osób? I czy w praktyczny sposób wyrażasz pomoc? Taki właśnie był Elizeusz, nauczył się tego od Boga. On skupił na tej kobiecie całą swoją uwagę, zadając jej pytanie: jak mogę ci pomóc? Spójrz w tym momencie w swoje serce. Kiedy ostatni raz zadałeś komuś tak właśnie brzmiące pytanie? Czy mógłbym tobie w jakiś sposób pomóc? Spójrz w swoje serce i sprawdź, kiedy ostatni raz zadałem komuś tak właśnie brzmiące pytanie. Wiecie, ostatni kryzys nauczył mnie jednej bardzo ważnej prawdy. Zadawanie właśnie takich pytań. Zadawanie takich pytań często osobom, o których myślałem, że w zasadzie takich pytań im się nie zadaje, bo im w życiu ciągle się powodzi. Komu jak komu, ale oni zawsze spadają na cztery łapy, jak mówimy. Ostatnie lata nauczyły mnie stawiać takie właśnie pytania, nawet tym, o których wydawało mi się, że nigdy takich doświadczeń mieć nie będą. Kiedy ostatni raz zadałeś komuś tak właśnie brzmiące pytanie? Ale prorok zadał też jeszcze jedno pytanie bardzo ważne. Co jeszcze posiadasz w domu? Na obecną sytuację tej kobiety nic nie wyglądało obiecująco. Ta kobieta nie miała nic oprócz małej bańki z oliwą. Ale ta mała rzecz, która była w jej posiadaniu, okazała się kluczem do całej sytuacji. Spójrzmy, czego nauczyła się ta kobieta od tego, co Elizeusz do niej powiedział. Po pierwsze, musiała zareagować na słowo proroka. W pierwszej kolejności ona okazała posłuszeństwo. Miała zrobić coś bardzo dziwnego. Pójść do wszystkich sąsiadów, napożyczać pustych naczyń, a później ze swojej małej bańki ponalewać do tych naczyń oleju. I pomimo, że ten pomysł wydawał się dziwny, uchwyciła się słowom Bożego proroka. Czy też w sytuacjach trudnych chwytasz się tego słowa, które Bóg zostawił nam? Ona okazała natychmiastowe posłuszeństwo. Tak szybko, jak tylko usłyszała słowo, zaczęła działać. Ona okazała posłuszeństwo bezwarunkowe. Nie zastanawiała się, że będą sąsiedzi pytać ją, po co jej te wszystkie naczynia, które chce od nich pożyczyć. I okazała wyłączne posłuszeństwo. Krok za krokiem słuchała proroka i to, co on z Bożego Słowa do niej mówił. Czy wiecie, czego Bóg oczekuje od nas w naszych trudnych sytuacjach? W pierwszej kolejności Bóg oczekuje od nas zaufania do Jego Słowa. Zaufania do Jego Słowa. Czytamy w Biblii: zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Czy pamiętacie słowa Zbawiciela? Niech się wam stanie według waszej wiary. On jest w stanie zrobić dla nas wspaniałe rzeczy. Ale musimy pozwolić Mu, żeby On to dla nas zrobił. Powiedz mi, ja sobie zadaję to pytanie. Czy w czasach problemów chwytasz się Boga za Jego Słowo? Czy w czasach problemów chwytasz się Bożego Słowa? Czy polegasz na Jego obietnicach? Czy wierzysz, że On wywiąże się z tego, co w Słowie swoim obiecał? To jest pierwsza rzecz, której musiała nauczyć się kobieta. Musiała się chwycić Bożego Słowa i temu Bożemu Słowu okazać posłuszeństwo. Po drugie, już o tym mówiłem, musiała użyć to, co miała. Wiecie, to wydawało się strasznie głupie. To naprawdę wydawało się głupie. Przelewać niewielką ilość oliwy z jednego naczynia do drugiego. Możecie sobie wyobrazić tę scenę? Ja często, gdy czytam Biblię, to wyobrażam sobie, jak mogło wyglądać to, co tam jest napisane. Wyobraźcie sobie kobietę, której prorok Boży mówi, słuchaj, masz małą bańkę oliwy? To napożyczaj od wszystkich sąsiadów wszystkie naczynia, jakie są w okolicy, a potem z tej małej bańki wlewaj do pozostałych baniek. Wiecie, jakie przysłowie od razu gra w moim sercu? Już słyszę tutaj z boku. Z pustego to i Salomon nie naleje, gwarantuję. Ale jest ktoś, kto ma moc nalać. Jeśli oddasz mu tę odrobinę, którą masz, to on coś z tym zrobi. Ona użyła czegoś, co miała, nie czegoś, czego nie miała. Zapamiętajmy to zdanie. Ona użyła czegoś, co miała, a nie czegoś, czego nie miała. Ona zrobiła krok naprzód z czymś małym, a Bóg obrócił to w coś niezmiernie dużego. W służbie dla Boga, w służbie dla naszego Pana mamy używać zasobów, które mamy, a Bóg zrobi resztę. Słuchajcie, czy nie jest tak, że Bóg ma upodobanie, aby używać małe rzeczy, żeby objawiła się Jego wielka chwała? Chcecie parę przykładów? Kiedyś użył małej laski, może nie małej, ale użył zwykłej laski pasterskiej w ręku Mojżesza, żeby pokonać wielkiego Faraona. W innym przypadku użył małego kamyka, żeby położyć wielkiego Goliata. Jeszcze w innym przypadku użył bardzo małej chmurki, żeby zakończyć potężną suszę, która trwała 3 lata. Jeszcze w innym przypadku użył małej dziewczynki, która wskazała drogę wielkiemu wodzowi Naamanowi choremu na trąd, drogę do uzdrowienia. Jeszcze w innym przypadku użył kilka rybek i kilka chlebków, żeby nakarmić wielką rzeszę ludzi. Czy już jesteś wystarczająco mały, aby Bóg mógł użyć ciebie do objawienia swojej potęgi? Czy już jesteś wystarczająco mały, aby Bóg użył cię do objawienia swojej potęgi? Spójrz na to, co masz. Spójrz na to, czym dysponujesz. Ta kobieta jedyną rzecz, którą miała zrobić, to przygotować jak największą ilość naczyń. Elizeusz powiedział jej, byle nie za mało. Okazało się, że ona całą swoją miejscowość wyczyściła z butelek, słoików, naczyń, patelni, czegokolwiek, co mogło służyć do wlewania oliwy. Bóg chciał dać tej kobiecie tyle oleju, na ile zorganizuje pojemników. A my często myślimy w sposób mały, wierzymy w sposób mały i oczekujemy małych rzeczy. Wiecie, że czasami nasze oczekiwanie jest jedynym ograniczeniem dla Bożego zadziałania? Przygotowując to słowo, znalazłem wypowiedź wielkiego kaznodziei Spurgeona, do którego przyszedł inny kaznodzieja i zadał mu pytanie. Mówi do Spurgeona takie zdanie. Mówi, głoszę słowo Boże i niewiele osób się nawraca. No to Spurgeon zadał mu pytanie. A czy oczekujesz, że po każdym twoim głoszeniu ktoś się nawróci? A on mówi, nie, absolutnie nie oczekuję tego. No to masz według twojego oczekiwania. Drodzy, może zgubiliśmy nasze oczekiwanie. Może zgubiliśmy poczucie oczekiwania. Może straciliśmy z naszych oczu wielkość i moc naszego Boga. Gdy przygotowywałem to kazanie, przypomniała mi się pewna historia. Gdy byłem studentem, mieliśmy praktykę w szkole. Nie wiem, jaki to był przedmiot. Chyba praca technika. Mieliśmy przygotować koktajl na tych zajęciach. Koktajl truskawkowy. Powiedzieliśmy dzieciom wcześniej, żeby następnego dnia przyniosły ze sobą szklanki z domu, bo będzie koktajl. Gdy zrobiliśmy razem koktajl, dzieci ustawiły się do mnie w kolejce. I każde z nich miało malutką szklaneczkę, która ledwie widać było w rękach. A ja do tych szklaneczek nalewałem. A na końcu kolejki stał on. Ja nigdy go nie zapomnę. Mały chłopiec z przybrudzoną twarzą, zapadłymi policzkami, podkrążonymi oczami, wyróżniał się ubóstwem. Stał ostatni w kolejce i trzymał ogromną szklankę. Trzymał ją w swoich małych rączkach w taki sposób. Wiecie, trzymał ją z dwóch powodów w taki sposób. Po pierwsze, żeby mu się nie wyślizgnęła. A po drugie, żeby nikt nie zobaczył, jak wiele mu naleje. A ja mu nalałem do pełna. A gdy on odchodził, słuchajcie, odchodził pełen radości, pełen dumy, szedł z tym kubeczkiem, szklanicą w rękach z radością, że mógł dostać tak dużo. Dlaczego? On jedyny przyszedł z wielkim naczyniem. Kochani, ktoś kiedyś powiedział tak. Myślę o modlitwie jako o wiadrach na bezkresnym łańcuchu. W górę idą puste, aby wyrazić naszą potrzebę, a w dół wracają pełne, aby wyrazić Jego hojność. Myślę o modlitwie jako o pustym wiadrze na bezkresnym łańcuchu, który idzie w górę puste, a wraca pełne, aby wyrazić Bożą hojność. Ale wróćmy do tej kobiety. Czy możecie sobie wyobrazić nagłówki w prasie? Jeśli wtedy by była prasa, jeśli wtedy byłyby gazety, gwarantuję wam, że takie nagłówki by się ukazały w prasie. Wdowa odkryła złoża oleju. Z ubóstwa do bogactwa. Od zera do milionera. Czy wiecie, czego się ona nauczyła? Nauczyła się, że u Boga jest zaopatrzenie. Czy możecie to sobie wyobrażać, jak do każdego kolejnego naczynia wlewa oliwę i ciągle tej oliwy nie braknie i w pewnym momencie mówi do synka: ej, dorzuć jeszcze jedno naczynie. A syn mówi: no niestety, naczynia wyszły. Kochani, to nie była kwestia oleju. To była kwestia naczyń. A jaki jest twój problem? Czy twoje problemy pochodzą z faktu, że była śmierć w rodzinie? To naprawdę jest bolesne. A może opuścił cię ktoś bliski? Może masz długi? Posłuchaj. Czy Bóg naprawdę nie wystarczy, żeby zaspokoić twoją potrzebę? Kiedy w Izraelu był głód, Bóg wypełnił egipskie spichlerze, żeby nakarmić swój lud. Kiedy w miejscowości Mara, w czasie wędrówki Izraela do ziemi obiecanej, w Bajorze okazała się gorzka woda, Bóg dla swojego ludu zamienił ją w słodkie źródło wód. Kiedy trzech młodzieńców trafiło do pieca ognistego, czy Bóg ich nie ocalił? On był z nimi. Bóg naprawdę wystarczy, aby zaspokoić twoje emocjonalne, fizyczne i duchowe problemy.
Po pogrzebie nie poszłam do pracy. Wziąłam zwolnienie, które trwało 2 miesiące. Po tym czasie zdecydowałam się na zmianę pracy. Poza 14-godzinną pracą załatwiałam dużo spraw. Sprzedałam stare mieszkanie, kupiłam nowe. Remont, dochodzenie w sprawie śmierci Wojtka, sprawa spadkowa. Przygotowanie nagrobku, załatwianie spraw z samochodem. Z czasem otrzymałam wypowiedzenie z pracy. Byłam wyczerpana psychicznie. Jednak mimo to nie przyszło mi na myśl, by mieć pretensje do Boga o to, co się wydarzyło. Wiedziałam, że Bogu nic się nie wymknęło. że miał w kontroli śmierć Wojtka i odszedł w najbardziej odpowiednim dla niego momencie. Wiedziałam, że to była jego decyzja, że miał do tego prawo, że śmierć jest wpisana w nasze życie. W Księdze Hioba napisane jest: Bóg dał i Bóg wziął. Te słowa pomogły mi zaakceptować fakt, że Bóg daje życie i On je zabiera. Dla mnie najważniejsze było to, że Wojtek jest już zbawiony, a teraz czeka na przyjście Jezusa. Bardzo duże znaczenie mieli przyjaciele i rodzina. Codziennie ktoś wpadał w odwiedziny, dzwonili, wspierali. Nigdy nie zostawiali mnie na dłużej samą. Codziennie przez 1,5 roku otrzymywałam SMS-y z wersetami biblijnymi, które dodawały mi otuchy. Swoją przyjaźń, zainteresowanie i troskę okazywali nie tylko przez słowa, ale również przez czyny, a tego w tym czasie potrzebowałam najbardziej. Czułam się zaopiekowana, że jestem dla nich wszystkich ważna. Odczuwałam ich współczucie, a to dawało mi pewność i bezpieczeństwo. Powoli wiele spraw zaczęło się układać. 4 lata temu podjęłam decyzję o wyjeździe do Warszawy i właściwie w tym samym czasie otrzymałam pracę. To, co robię, jest moją pasją. Pracuję w dobrej atmosferze. Jestem motywowana finansowo, rozwijam się zawodowo. Również 2 lata temu wyremontowałam i przeprowadziłam się do swojego już mieszkania. Nie było i nadal nie zawsze jest łatwo. Jednak zyskałam nowe horyzonty, większe możliwości, nowe przyjaźnie, nowe służby w Kościele. Bóg daje to, co jest potrzebne, a jednocześnie to, co rozwija i mnie kształtuje. Daje daleko więcej niż to, o co prosiłam i czego oczekiwałam. Przez śmierć Wojtka został mi tylko Bóg. Przez to doświadczenie zawiązałam z Nim i ludźmi silniejszą więź. Odkryłam, na czym polega, że On jest Ojcem, a ja Jego dzieckiem. Przed Nim jestem sobą, nie muszę udawać kogoś innego. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu. Kładziesz na mnie rękę swoją i duszę moją znasz dokładnie. Nie wiem, jaki przedział czasowy został mi dany tutaj na ziemi. Życie jest krótkie, wystarczy chwila i już nas nie ma. Kiedy zdaję sobie sprawę z ulotności życia, wówczas bardziej świadomie chcę żyć, więcej cieszyć się z tego, co już posiadam i czego doświadczam. Myśleć pozytywnie, doceniać ludzi. Chcę w pełni korzystać z życia. Chcę żyć w zgodzie sama ze sobą i przede wszystkim w zgodzie z Bogiem, mieć pokój w sercu. Bóg jest dawcą życia, Bóg ma je w kontroli. Chciałabym, aby kiedy do mnie przyjdzie śmierć, bym miała poczucie sytych dni, że jest to odpowiedni czas i moment, że teraz mogę odejść, a odchodząc cieszyć się, że to nie koniec, ale początek nowego życia, że idę do domu taty.
Dwie kobiety. Jedna żyjąca kilka tysięcy lat temu, a druga tu i teraz. Dzięki, Iza. Gdy czytamy historie z Biblii, czasami one nam się wydają tak bardzo odległe. Ale kilka tysięcy lat później są ludzie, którzy przeżywają podobne, a może nawet bardziej bolesne doświadczenia. Czy teraz widzisz, że Bóg może? Czy teraz widzisz to, że Twój Bóg naprawdę może? Bóg jest w stanie i zaopatrzyć. Przecież On w swoim słowie obiecał, że jest w stanie zaspokoić każdą naszą potrzebę w Chrystusie Jezusie. Bóg jest w stanie nas uwolnić, bez względu na to, w jakich pętach żyjemy. On sam powiedział: wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. Bóg naprawdę jest w stanie wzmocnić, kiedy wydaje się, że w życiu brakuje sił. On przecież powiedział: wystarczy tobie to, że masz moją łaskę. Bóg jest w stanie uratować. Przecież powiedział, że z Nim możesz rozbić każdą wrogą drużynę stającą przeciwko tobie i że z Nim możesz przeskoczyć każdy mur, który wydaje ci się nie do przeskoczenia. Kochani, to jest dobra nowina. Bóg może i Bóg jest wystarczający dla każdej twojej potrzeby. Spójrz dzisiaj w swoje ręce. Pomódl się do Boga, powiedz: Boże, pokaż mi, czym dysponuję, co mogłabym, czy mógłbym Tobie oddać, byś Ty tego użył, by moja sytuacja życiowa się zmieniła. Zaufaj Mu, bo Boża obietnica jest następująca. On chce, i potrafi daleko więcej dać ponad to wszystko, o czym myślimy i o czym marzymy. Dlatego Jemu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że w swoich problemach, troskach, tych wielkich i tych może mniejszych, nie jesteśmy sami. Że mamy Ciebie, Tato, i mamy z kim o tym porozmawiać i mamy też siebie nawzajem. Dziękujemy Tobie za to, że jesteś ojcem sierot, opiekunem wdów i że jesteś blisko tych, których serce jest złamane, że masz moc pokrzepić na duchu każdą osobę, która jest w potrzebie. Panie, dziękuję Ci, że to nie są bajki, ale to jest dobra nowina o tym, że mamy prawdziwego Ojca w niebie, który przez śmierć swojego Syna otworzył nam dostęp do samego siebie i możemy dzielić się z Tobą naszymi doświadczeniami życiowymi. A Ty składasz tak cudowne obietnice. Nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. Będę z Tobą po wszystkie dni Twojego życia. Panie, dziękuję Ci, że to są święte Twoje obietnice. Panie, i kiedy fale mórz chcą porwać nasze życie, to proszę Cię, aby nasze serca, umysły, wszystko kim jesteśmy, zawsze były skierowane w Twoją stronę. Amen.